Spotykamy się w związku z wizytą księdza w Lublinie związaną z ukazaniem się pamiętników ukraińskiego patrioty, męczennika błogosławionego grekokatolickiego biskupa Grzegorza Homyszyna. To niezwykła postać w historii w ogóle Kościoła Powszechnego.
No niestety ten biskup jest nieznany nam. Znany jest ostatnio od 2001 roku, kiedy papież Jan Paweł II, będąc we Lwowie, beatyfikował 26 męczenników Kościoła grekokatolickiego i w tej liczbie jest biskup Homyszyn. Był biskupem od 904 roku do 945 roku w Stanisławowie, dzisiaj to się nazywa to miasto Iwano-Frankiwsk. Był biskupem grekokatolickim, czyli ukraińskim, bo tak się mówiło przed wojną, że rzymskokatolicki jest polskim biskupem, a grekokatolicki jest ukraińskim. I to był wielki patriota ukraiński, wielki zwolennik pojednania polsko-ukraińskiego. I teraz no, cudowny sposób znalazły się te jego pamiętniki, ale to jest tylko część, ponieważ napisał 5 takich dużych pamiętników. Zachowała się ostatnia, 5 część i to jeszcze nie w całości, tylko brakuje 50 stron. I tam opisuje te relacje polsko-ukraińskie, grekokatolickie między biskupami, bo trzeba pamiętać, że II Rzeczypospolitej, czyli przed wojną, na terenie Polski było 3 diecezje grekokatolickie. Archidiecezja we Lwowie, w Stanisławowie i w Przemyślu. I ci trzej biskupi tworzyli taki właśnie episkopat grekokatolicki jakby, ale byli w łączności z episkopatem rzymskokatolickim jako kościół katolicki, bo kościół katolicki ma różne obrządki, między innymi wschodnich jest aż 21 i ten obrządek wschodni reprezentował biskup Homyszyn. I grekokatolicy wtedy byli, powiedzmy, jakby mniejszość narodowa, religijna w całej Wielkiej Polsce. Bo tutaj na wschodzie to było dosyć ciekawe, że miasta były w większości polskie, a wioski były w większości ukraińskie. Ludzie byli w małżeństwach mieszanych, ukraińsko-polskich i tak samo grecko-rzymsko-katolickich. Ale to nikomu nie przeszkadzało. I wielokrotnie żyli idealnie, no aż do czasu właśnie II wojny światowej, do tak zwanej rzezi w 1943 roku. I biskup Homyszyn, obserwując zachowanie niektórych swoich rodaków, Ukraińców, przestrzegał w tej książce, to jest bardzo pięknie napisane, oczywiście ono jest w języku ukraińskim, ale będzie tłumaczenie na język polski, myślę, że w przyszłym roku, bo w przyszłym roku wypada 150. rocznica urodzin tego błogosławionego męczennika. I on tam przestrzegał swój naród ukraiński, że chcecie walczyć o swoje prawa jako mniejszość narodowa czy religijna, pamiętajcie, na pierwszym miejscu ma być prawo Boże zachowane, czyli sprawiedliwość, metody są chrześcijańskie, pokojowe. Dlaczego on to ciągle mówił i pisał? Ponieważ coraz bardziej do głosu dochodziły te elementy skrajnie nacjonalistyczne, a więc ludobójcze, tak trzeba powiedzieć. Zamordowanie dyrektora szkoły Babija, ukraińskiego dyrektora szkoły, ukraińskie gimnazjum we Lwowie, dlatego, że on chciał pojednania polsko-ukraińskiego. Zamordowanie ministra Pierackiego, ministra spraw wewnętrznych, przez skrajnych nacjonalistów, kierowanych oczywiście przez Banderę, to nie ma dyskusji, potem procesy. I Pieracki, co ciekawe, był wielkim takim powiernikiem biskupa Homyszyna. I Homyszyn w rozmowach z Pierackim zastanawiali się, jak te konflikty rozwiąza, bo wtedy już były różnego rodzaju tam awantury, w skrócie mówiąc.
A ta idea jego spowodowała, że dziś mówimy o nim, czy historycy mówią o nim, prorok Ukrainy?
No tak by trzeba powiedzieć, bo wiele tych jego przypuszczeń, czy zauważeń, czy powiedzmy przestróg się sprawdziło. Sprawdziło się na przykład w 1933 roku. Jest w tych jego pamiętnikach bardzo ciekawe takie spostrzeżenie, że pisze list do metropolity szeptyckiego do Lwowa, że doszło już do jakiejś eskalacji nienawiści Ukraińców przeciwko Polakom. Napiszmy list pasterski, ażeby powstrzymać naszych rodaków, żeby nie doszło do jakiejś tragedii czy rzezi. To był 8 lipca 1943, a już 11 lipca 1943 na Wołyniu była tak zwana krwawa niedziela, kiedy zorganizowane, to jest udowodnione, skrajne grupy skrajnych nacjonalistów wymordowało wtedy tyle rzymskokatolików Polaków. I tutaj on przestrzegał, że nie tędy droga. I to dzisiaj jest dla nas nauczką, że są jakieś problemy, siadajmy pierwszy za stół rozmów, czy to biskupi, czy politycy, czy wspólnie, pomagajmy jeden drugiemu. I on przestrzegał przed tym, tak zwanymi hura patriotami, bo wyjdzie, krzyknie, dawajcie, idziemy, my chłopcy, dawajcie, jak oni tam mówią na wschodzie, zrobią głupotę albo tragedię i wtedy co? wycofać się już nie ma, jak, tylko są konsekwencje. I on mówił, nie wolno stawiać narodu ponad Pana Boga. Skąd się to wzięło? To się wzięło z heglowskiej niemieckiego myślenia, bo od 1933 roku Hitler rozpoczął właśnie tą zasadę w Niemczech, narodowy socjalizm tą postał. I niestety ci niektórzy skrajni nacjonaliści ukraińscy, nieodpowiedzialni, nie patrzyli na inne przykłady pozytywne, tylko wzięli z Niemców. I dlatego to wyszło. Sława Ukrainie, bohaterom sława. I on się pytał, czy mamy pierwsze pozdrawiać Pana Boga, czy naród? Naród ma postępować zgodnie tym, co naucza nas Pan Bóg. I wtedy będziemy i zachowamy wiarę, i zachowamy narodowość. I niestety tutaj miał rację, to się sprawdziło.
A jak ta książka została na Ukrainie przyjęta? Bo pamiętamy, kilka miesięcy temu podczas promocji we Lwowie doszło do pewnego incydentu, prawda?
To trudno nazwać to incydentem, ponieważ ci politycy, skrajni politycy na Ukrainie niestety od 25 lat tak się zachowują. Ja pracuję w Ukrainie już 25 lat, tyle co jest niezależna, wolna Ukraina. Znam tych polityków bardzo dobrze, bo we Lwowie byłem 16 lat, potem 8 lat na wschodzie. I oni nie przyjmują do wiadomości faktów, oni nie przyjmują do wiadomości historii, że tak było. Tam oni krzyczeli, oczywiście to zakończyło się skandal. Skandal, bo u nich zawsze jak coś im się nie podoba, to kończą tym słynnym krzykiem hańba, hańba. Dlaczego to się ukazało? No dlatego się okazało, żebyśmy brali przykłady pozytywne. I oczywiście wielu księży prawosławnych tę książkę kupuje, wielu księży grekokatolickich. Natomiast hierarchia w tej chwili mówi, że ta książka jest sfałszowana, a to jakie służby sprawiły, to trzeba być wielkim geniuszem, żeby coś takiego wymyśleć, napisać i przekazać innym. A wystarczy wziąć książkę w rękę, którą miałem wiele razy. Jest to papier stary, jest nadpalona, ponieważ z ognia wyciągnięta. I to, co się tam czyta, to jest aktualne wtedy i aktualne dzisiaj. Aktualne wtedy, kiedy pisał, co może być, a dzisiaj, że do tego doszło.
A jak wygląda sytuacja Kościoła katolickiego na Ukrainie po 25 latach, od kiedy Jan Paweł II wznowił jego struktury w 1991 roku?
No, Kościół rzymskokatolicki został wznowiony, ponieważ był praktycznie też zniszczony, co na diecezję lwowską, która ma 4 zachodnie województwa, było dokładnie 8 księży i 11 parafii. No co to jest? Grekokatolicy byli w podziemiu, ale korzystali z posługi naszych księży rzymskokatolickich i papież uznał tych biskupów grekokatolickich i tak samo wznowił nasze diecezje we Lwowie, w Żytomierzu i Kamieńcu Podolskim, ale tam nie było nic. Trzeba jeszcze pamiętać jedno, że Kościół rzymskokatolicki jest na terenie całej Ukrainy, a od Żytomierza na wschód i południe po gdzieś II wojny światowej, raczej po rewolucji tam na wschodzie, nie było ani jednego kościoła rzymskokatolickiego. Dzisiaj, kiedy popatrzymy, mamy prawie 900 parafii rzymskokatolickich na całej Ukrainie. Mamy 7 diecezji. Mamy w tej chwili czynnych 11 biskupów, 5 plus 5 seniorów. Mamy 3 seminaria duchowne. Kościół się rozwija i to w różnych językach. Zależy gdzie. Tutaj przy granicy z Polską jest większość języka polskiego, ale już również ukraiński. Czym dalej jest język ukraiński? A za Dnieprem, czyli za Kijowem, lewobrzeżna Ukraina, tam jest większość język rosyjski, ukraiński. Tak samo, gdzie trzeba, to jest polski. I ten kościół się rozwija naprawdę bardzo dobrze.